Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
A my jak co tydzień w piątek witamy na naszej antenie redaktora Łukasza Warzechę. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasze polityczne tematy z polskiego podwórka. Oczywiście tym tematem, jednym z najgłośniejszych w tym tygodniu, jest temat Marszu Niepodległości. Co prawda do Marszu Niepodległości jeszcze nam zostały tutaj 2 miesiące. Jesień jeszcze się nawet nie zaczęła, ale jest głośno o Marszu Niepodległości, a to w związku z tym, że doszło do przeszukań w domach, ale również w samej siedzibie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. I tutaj mowa chyba jest o sytuacjach, które miały miejsce w 2018 roku, panie redaktorze. Czy to jest po 6 latach wejście do siedzib i przeszukania związane właśnie w sprawach sprzed 6 lat?
Tak, rzeczywiście takie uzasadnienie podała prokuratura, że chodzi tutaj o zachowanie jednego z członków Straży Marszu Niepodległości na marszu w roku 2018. Postępowanie w tej sprawie wcześniej prokuratura umorzyła, no a teraz zostało wznowione. I to postępowanie, które w związku z tym zostało podjęte, czy te działania, które zostały w związku z tym podjęte, są bardzo trudne do uzasadnienia, nawet z punktu widzenia czystej pragmatyki działania prokuratury. Gdyby nawet zdecydować, że jakieś nieodpowiednie zachowanie, bo tam nie doszło do żadnego ataku, do żadnego fizycznego starcia, chodzi o jakieś, jak rozumiem, słowa wypowiedziane przez tego członka Straży Marszu rzekomo. Gdyby nawet przyjąć, że w ogóle jest sens, to samo w sobie jest niezwykłe, żeby podjąć takie postępowanie ponownie po 6 latach, to w ogóle się nie zdarza. To jest absolutna rzadkość. Prokuratura po prostu nie ma normalnie czasu na takie rzeczy i gdyby tu chodziło o inną imprezę, to jestem przekonany, że w ogóle nie byłoby mowy o tym, żeby takie postępowanie ponownie podejmować. Ale nawet gdyby, to normalna rzecz jest taka, że prokurator w tej sytuacji, chcąc ustalić ewentualnie personalia tej osoby, po prostu wezwałby na przesłuchanie w charakterze świadka szefa tej Straży Marszu Niepodległości i zapytał go, czy on jest w stanie ustalić tę osobę, czy są jakieś sposoby, jakieś spisy, które pozwoliłyby do niej dotrzeć. I to by było normalne zachowanie, ponieważ w zwykłych okolicznościach, gdyby tutaj nie było motywacji politycznej, to prokuratura nie ma po prostu czasu, żeby robić w tego typu sprawie tego typu rzeczy. Żaden prokurator nie angażowałby się w aż taki teatr. Co przekonuje mnie dosyć jednoznacznie, że mamy tutaj właśnie do czynienia z teatrem. I teraz o co tu chodzi? No, z jednej strony chodzi o to, żeby wykreować kolejnego wroga i żeby ten teatr pod nazwą rozliczenia PiS ogólną trwał, ponieważ wyczerpują się różne wcześniejsze sprawy, no bo w końcu nie można kogoś 2 razy zamknąć do aresztu tymczasowego, jak już siedzi, to siedzi. Więc trzeba generować nowe tego typu kwestie, ale ja myślę, że tutaj też chodzi o nakręcenie atmosfery przed Marszem Niepodległości tegorocznym, a także o utrudnienie w zorganizowaniu tego marszu, bo wiemy, że to wejście prokuratury łączy się między innymi z odłączeniem serwerów Marszu Niepodległości, z zarekwirowaniem części sprzętu. No tutaj trzeba słuchaczom wyjaśnić, że to jest jedna z takich, można powiedzieć, szykan, które są czasem nieoficjalnie stosowane przez prokuraturę, ponieważ kodeks postępowania karnego oczywiście uprawnia prokuraturę do zatrzymania dowodów w sprawie, czy zajęcia dowodów w sprawie, no to takie rzeczy jak sprzęt elektroniczny, na którym przecież są ważne dane, informacje o darczyńcach Marszu Niepodległości, o tym, kto się zapisał na newsletter Marszu Niepodległości. Ja też na przykład taki newsletter dostaję. To wszystko jest rekwirowane pod pretekstem, że jest to dowód w sprawie, no i nie ma do tego dostępu. No i to realnie utrudnia organizację takiej imprezy, w tym wypadku Marszu Niepodległości. Można oczywiście w ten sam sposób utrudnić działalność na przykład jakiemuś aktywiście, członkowi organizacji pozarządowej i tak dalej. I to się bardzo często działo. No, wystarczy przypomnieć słynną historię też, jak próbowano odebrać laptop Sławomirowi Latkowskiemu jeszcze za pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej. W związku z podsłuchami dotyczącymi, czy nielegalnymi podobno podsłuchami rozmów w restauracji Sowa i Przyjaciele. Więc to jest taka właśnie szykana, można powiedzieć, ale szykana o bardzo wymiernych skutkach. No i teraz pozostaje pytanie, które chyba sobie wszyscy w tej chwili zadają, jak będzie wyglądał tegoroczny Marsz Niepodległości, bo faktycznie jest tak, że do 2015 roku, czyli do końca rządów Platformy Obywatelskiej, Marsze Niepodległości się spotykały z bardzo nieciekawymi działaniami policji. Ja na Marsz Niepodległości chodziłem przez pierwsze chyba 3 lata, kiedy on był organizowany, i po prostu pamiętam te działania, bo sam byłem ich świadkiem. Przypominałem, komentując tę sytuację z Marszem Niepodległości, kilkakrotnie sytuację z roku bodajże 2000, może to był 12, kiedy policja zażądała, czy rozwiązała zgromadzenie w trakcie, kiedy na Placu Konstytucji w Warszawie zebrało się już, no myślę, że spokojnie kilkadziesiąt, jeżeli nie ponad 100 tysięcy ludzi, i doszło wtedy do jakiejś burdy na samym skraju tego placu. No i w związku z tą burdą policja zażądała, żeby wszyscy plac opuścili w ciągu bodaj 10 minut. No to było oczywiście absolutnie nierealne, poza tymi kilkunastoma dosłownie osobami, które tam gdzieś na tej granicy placu zaczęły bójkę z policją, być może zresztą byli to prowokatorzy. Tam było, jak powiedziałem, prawie chyba 100 tysięcy ludzi zupełnie spokojnych i oni nie byliby w stanie w tym czasie placu opuścić. Więc groziło to, że policja rozpocznie wobec nich używanie środków przymusu bezpośredniego. Na szczęście ktoś tam wtedy poszedł po rozum do głowy i zrezygnowano z tego rozwiązania zgromadzenia. No ale obawiam się niestety, że bardzo podobne sytuacje mogą się zacząć wydarzać teraz, a być może ta właśnie okoliczność, o której teraz rozmawiamy, ma jeszcze to ułatwić.
No to panie Łukaszu, może połączmy dwa wątki, dlatego że ten wątek z Marszem Niepodległości z kolejnym dotyczącym już stricte samego PiS-u, bo oczywiście w tę sprawę wmieszał się PiS. Tutaj niektórzy oceniają, że właśnie ten marsz może przez to też wyglądać inaczej niż powinien, przez to, że samo ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość uzna, że to dobrze tak mocno się do tego przyłączyć, do całego tego tematu. I tutaj Jarosław Kaczyński zapowiedział już, że 11 listopada oczywiście pójdzie osobiście w Marszu Niepodległości. Powiedział, że przeszukania w domu właśnie Roberta Bąkiewicza i w siedzibie stowarzyszenia to atak na uroczystość, która przebiega spokojnie, nic złego tam się nie dzieje. Więc właśnie tutaj przeszlibyśmy do tego świata PiS-u, bo w związku z tym mamy kilka sytuacji, które chyba warto tutaj omówić. Między innymi 14 września, czyli za tydzień, partia PiS zorganizować ma jakiś wiec, ale tutaj też jest mowa o tej Przystani Polska, czyli tym spotkaniu Przystani Polska, takiej odpowiedzi na kampus przyszłości, o którym mówiliśmy, który jednak nie dojdzie do skutku. Tutaj jeden z działaczy, ja widzę, czytam jeden z artykułów, żali się, że ktoś chciał ten projekt po prostu uwalić. Co się dzieje w tym momencie właśnie w Prawie i Sprawiedliwości, panie redaktorze?
Och, dużo wątków pan poruszył, bo rzeczywiście dzieje się sporo. No, pierwsza sprawa to jest ten stosunek Prawa i Sprawiedliwości do sytuacji z Marszem Niepodległości. I tutaj jest dosyć ostra reakcja niektórych posłów Konfederacji, niektórych osób związanych z Marszem Niepodległości, którzy wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość w czasie swoich rządów, no też mówiąc najdelikatniej, nie pałało miłością do tej imprezy. Zawsze politycy PiS się od niej dystansowali i to bardzo tak nawet powiedziałbym fizycznie, bo na przykład Jarosław Kaczyński uwielbiał na 11 listopada wyjeżdżać do Krakowa i tam były zawsze takie mniej liczne bardziej kameralne imprezy związane z Dniem Niepodległości organizowane przez PiS, no aż po rok pamiętny 2020, kiedy to policja pod kierownictwem PiS zachowała się niestety tak samo, jak się zachowywała policja pod kierownictwem Platformy Obywatelskiej. Trochę jest tak, że PiS oczywiście chce wykorzystać tę sytuację dla własnej korzyści politycznej, no a Konfederacja z kolei nie bardzo chce na to pozwolić, bo prawdopodobnie obawia się, że w ten sposób niejako PiS zawłaszczy ten Marsz Niepodległości, który jednak zawsze był, czy może nie zawsze, ale od powiedzmy czwartego czy piątego wydania Marszu Niepodległości był powiązany z, właśnie z Konfederacją. Więc to jest pierwsza sprawa. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Moje zdanie jest takie, że w Marszu Niepodległości oczywiście jak zawsze, i to też zawsze podkreślali organizatorzy, może pójść każdy, kto ma na to ochotę, więc ponieważ pan prezes Jarosław Kaczyński kiedyś określił się jako szeregowy poseł, to teraz też jako szeregowy poseł czy obywatel mógłby gdzieś przecież w tym Marszu Niepodległości pójść w którymkolwiek jego miejscu. Druga sprawa, myślę, że ważniejsza niż ten spór o między PiS-em a Konfederacją o Marsz Niepodległości, to jest sprawa odwołania przystani Polska. Być może słuchaczom to w ogóle umknęło, bo to jest taka kwestia, która troszkę jak meteoryt przemknęła przez polskie media, ale warto przypomnieć. To była koncepcja spotkania, które miało podobno w zamierzeniu być bardziej otwarte na różne środowiska, a PiS już parę razy takie imprezy zapowiadał, spotkania, które miało być odpowiedzią na Kampus Polska, no i do tego stopnia miało być odpowiedzią, że właśnie nawet podobnie się miało nazywać. Tam Kampus Polska przyszłości, tutaj po prostu przystań Polska. No i z tego co wiem, jakie do mnie dotarły informacje, wewnątrz PiS zaczęły się wokół tej sprawy ogromne spory. Po pierwsze, sam pomysł powstał na około dwa tygodnie przed datą, kiedy to wydarzenie miałoby się odbyć. Po drugie, jego kształt, nawet tytuł, wskazuje na to, że miałoby to być wydarzenie będące po prostu tylko reakcją na to, co zrobiła i to kolejny raz Platforma Obywatelska, czyli no nie ma tu żadnego świeżego, własnego pomysłu. Jest po prostu próba trochę skopiowania tej imprezy Rafała Trzaskowskiego, a nawet nie trochę, ale bardzo. Po trzecie, kłótnie dotyczyły tego, no czy rzeczywiście należy robić taką imprezę otwartą na różne osoby i czy rzeczywiście nie powinni w niej brać czynnego udziału politycy PiS, posłowie PiS. No bo przecież PiS jest taką partią, która nie jest w większości w stanie tolerować krytyki pod własnym adresem. No i teraz dla wielu polityków PiS ta sytuacja była niewyobrażalna, że PiS zorganizuje nawet za pośrednictwem innej struktury, bo tutaj takie stowarzyszenie miało być organizatorem, nie bezpośrednio partia, ale no de facto PiS zorganizuje tego typu kongres, no i na tym kongresie się mogą pojawić różne osoby, które na przykład będą PiS krytykować. To jest nie do pomyślenia. I wokół tego również był spór wewnątrz partii. Do tego jeszcze oczywiście doszły spory o pieniądze, ponieważ jak wiadomo PiS-owi tych pieniędzy teraz brakuje. Tam była kwestia dofinansowania przez grupę polityczną Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, do której PiS należy w Parlamencie Europejskim. Okazało się, że to dofinansowanie właściwie na tego typu imprezy ostatecznie nie przysługuje, więc dodatkowy problem. No i zdaje się, że obawa przed kompromitacją i poziom niezgody wokół tych spraw był tak wysoki, że zdecydowano się ostatecznie nie organizować tej imprezy, a zamiast tego, no niejako w to samo miejsce, będzie demonstracja przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Demonstracja zawsze jest bezpieczniejsza, bo tam oczywiście nikt PiS-u nie będzie krytykował, będą tylko jedynie słuszne hasła. No, mnie to się skojarzyło, jeżeli ktoś z Państwa zna i lubi filmy Stanisława Barei, z jednym z odcinków serialu Alternatywy 4, gdzie gospodarz domu Stanisław Anioł ogłasza lokatorom: nie będzie kabaretu, będzie chór. No to mniej więcej jest taka sytuacja.
No to w takim razie o tym już wiemy, nie wiemy, no w świecie PiS nie wiemy jeszcze o jednej rzeczy, kto będzie kandydatem na prezydenta, ale tutaj właśnie pojawia się dużo nazwisk od jakiegoś czasu. Ogólnie ta kampania, można powiedzieć, panie redaktorze, chyba już nieśmiało się trochę rozpoczęła ta kampania prezydencka, oczywiście nieoficjalnie, bo mamy tak, mamy Sławomira Mentzena, który... Ja widziałem, że odpiera ostatnio ataki osób, które, polityków, którzy mówią, że no tak nie powinien robić, to nie powinien zaczynać teraz kampanii, bo nie może, kto za to zapłaci, czy on sam, czy komitet, a on z drugiej strony widziałem, że tak mówi, że to taka niby nie kampania, ale widzimy już między innymi w internecie, na jednym z bloków pojawił się wielki plakat ze Sławomirem Mentzenem, widzimy tutaj nawet, jak sobie wpiszemy Mentzen w Google, to wyskakuje nam filmik na jego kanale, start kampanii prezydenckiej Mentzen 2025, więc widzimy, że tak, że Sławomir Mentzen rozpoczął, ale kto jeszcze może rozpocząć, bo tutaj tych nazwisk jest sporo, a takim nazwiskiem, które pojawiło się trochę znikąd, bo większość słuchaczy na pewno tutaj w Chicago nie zna tego nazwiska, jest nazwisko Siewiera, Jacek Siewiera dokładnie, czyli szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, o którym ostatnio jest bardzo dużo, a to w związku z jego wywiadem w Kanale Zero.
Zanim odpowiem, to przepraszam, wrócę jeszcze do poprzedniego pytania, bo uświadomiłem sobie, że nie wspomniałem zupełnie, a pan pytał o połączenie suwerennej Polski z PiS-em, bo tak. To jest jeszcze jeden
wątek. W świecie
PiS-u
tam jeszcze byśmy znaleźli pewnie kilka wątków.
Tak, to, więc bardzo krótko, to jest zapowiedziany ruch przez Jarosława Kaczyńskiego, który po prostu wiąże się i z kontekstem, czyli z sytuacją, w jakiej znalazła się Zjednoczona Prawica, no i też z chorobą pana Zbigniewa Ziobry. Myślę, że ruch jest pewny. Ja bym tu postawił jedno zasadnicze pytanie. Czy to będzie oznaczało wzrost zasięgu PiS-u, czyli wzrost elektoratu, jakieś sięgnięcie szerzej przez sam PiS, czy raczej zmniejszenie się elektoratu Zjednoczonej Prawicy? I ja myślę, że to raczej będzie to drugie, ewentualnie pozostanie na poziomie tym samym, natomiast na pewno nie poszerzenie, bo słuchacze, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, są przyzwyczajeni do tego, że te partie dwie rywalizujące ze sobą mają taki bardzo parasolowaty charakter, czyli w ich ramach się mieszczą bardzo różne poglądy, które tam zresztą w centrum na siebie zachodzą, czyli lewe skrzydło republikanów jest czasem bardziej demokratyczne niż prawe skrzydło demokratów. No, w każdym razie bardzo szeroko rozumiane partie polityczne. Natomiast tutaj suwerenna Polska jako osobny byt, nie włączony do PiS-u, jednak obsługiwała ten elektorat, powiedzmy taki na granicy Konfederacji i PiS. Tam bardzo wielu polityków mogło sobie pozwolić na przykład na ostrą krytykę Mateusza Morawieckiego, takich polityków jak Janusz Kowalski chociażby, na różne wycieczki pod adresem polityków PiS, na które nie będą już sobie mogli pozwolić jako politycy samego PiS-u. Więc nawet jeśli mnóstwo wyborców nie odróżniało PiS-u od suwerennej Polski, to tak naprawdę to, że istniała suwerenna Polska jako osobny byt, moim zdaniem poszerzało krąg wyborców. No, jak ci politycy wejdą do PiS-u, zleją się z PiS-em i też stracą swobodę wypowiedzi, którą mieli jako politycy odrębnej partii, więc myślę, że tutaj to grono się pomniejszy wyborców, może minimalnie, ale jednak się pomniejszy i pewnie część z nich przejdzie już zdecydowanie do Konfederacji. A teraz o Jacku Siewierze i o tych kandydatach na prezydenta. No rzeczywiście w PiS-ie to cały czas nie wiadomo. Ja tutaj wyprzedzając trochę moje te zwykłe zapowiedzi, które na koniec programu się pojawiają, od razu zapowiadam wywiad sobotni na kanale Super Ring, czyli jutrzejszy, który o premiera o 16 polskiego czasu, wywiad z panem posłem, europosłem Tobiaszem Bocheńskim, byłym wojewodą mazowieckim, który jest typowany jako jeden z kandydatów możliwych na prezydenta i ja zapytałem go w tym wywiadzie, który dzisiaj nagrywałem, o to, czy on jest w tej stawce. No i pan Tobiasz Bocheński się jakoś nie odżegnywał od tego. Powiedział, że tak i że jeżeli taka decyzja by zapadła, to on jak najbardziej taką możliwość widzi, żeby kandydować. Więc to grono rzeczywiście jest duże, bo przypomnę, że przecież tam jest pan Bogucki, były wojewoda zachodniopomorski w tym gronie, jest pan Karol Nawrocki, prezes IPN, jest właśnie pan Tobiasz Bocheński, no ale też mówiło się chociażby właśnie o panu Siewierze, chociaż mniej głośno. Pan Siewiera, były wojskowy, który miał różne wypowiedzi, często takie dosyć koncyliacyjne, nawet pod adresem obecnego rządu. On też był parę tygodni temu chwalony specjalnie z nazwiska przez pana premiera Donalda Tuska jako ta osoba, z którą daje się normalnie rozmawiać. Natomiast ten wywiad na Kanale Zero spowodował, że pan Siewiera poczuł się nagle w obowiązku uzasadniać swoje działania z początku pandemii. Tam jest jakaś dziwna historia, gdzie on wydaje się opowiadał o jakiejś takiej sytuacji, jakby sugerował, że Rosjanie stali za początkiem epidemii COVID-19. Ja nie jestem nawet w stanie tego do końca rozgryźć, o co tam chodziło. Natomiast no, jego odpowiedzi, jego reakcje i zwłaszcza taka wypowiedź w trakcie tego wywiadu...
O tych zdjęciach, przepraszam, mówił o tych ciężarówkach i tak, tak dalej. Tak.
Gdzie on powiedział o ciężarówkach w Bergamu i użył takiego sformułowania, że on pamięta smród trupów. No, dosłownie, przepraszam, to brzmi brutalnie, ale on tak po prostu powiedział. I bardzo mocno jest w tej chwili krytykowany za taką mocną teatralność tej wypowiedzi. Niektórzy sobie z niego żartują i kpią. No, ale tutaj warto też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż pan Siewiera się wpisał w ten sposób w główną linię działań PiS w sprawie pandemii, a ta główna linia działań PiS, z których Prawo i Sprawiedliwość się nigdy nie wytłumaczyło, nie pokajało się jakoś, była powodem, dla którego wielu polityków, wielu wyborców PiS opuściło. I jeżeli to się porówna, te stwierdzenia pana Siewiery się porówna choćby z tym, co mówił mi w wywiadzie na ten temat pan Tobiasz Bocheński, to zachęcam słuchaczy właśnie do obejrzenia tego wywiadu, jak on się już ukaże, no to widać tutaj różnicę. Znaczy powiedziałbym, że o ile Tobiasz Bocheński wyraźnie rozumie potrzebę no przynajmniej jakiegoś uderzenia się w piersi za różne działania, to wydaje się, że pan Siewiera kompletnie nie. Wydaje mi się, że po prostu pan Bocheński ma większą świadomość w tym wypadku tego, co spowodowało odwrócenie się sporej części elektoratu od PiS, no a przecież ten elektorat będzie potrzebny kandydatowi PiS w drugiej turze.
Mi Jacek Siewiera, przepraszam panie redaktorze, tak powiem prywatnie, trochę kojarzy się z Jackiem Sutrykiem. Nie wiem, to chyba tak jakby tak emanuje taka energia trochę sutrykowa od niego według mnie. Tak źle mu z oczu patrzy, jeżeli miałbym powiedzieć.
Może to jest też kwestia pewnego podobieństwa fizycznego.
To też
rzeczywiście,
może być.
Tak, obaj panowie rzeczywiście są troszkę fizycznie podobni, to prawda.
Tak, a co pan myśli, to jeszcze może tak na zakończenie o tych kandydatach będziemy mówić na pewno więcej o wyborach prezydenckich w Polsce, ale ta kampania, nie kampania Mentzena, to też nie zostało wcale tak bardzo dobrze odebrane, ja widziałem w internecie. To trochę podobnie jak z Jackiem Siewierą i z tym wywiadem, tak? Część osób to wkurzyło, część osób się dowiedziała, że takie nazwisko jest, że ktoś taki istnieje, a z Mentzenem ja widzę jednak chyba większość negatywnej energii w internecie, bo nawet jeżeli ktoś popiera Konfederację, to jednak cały czas z tyłu głowy ma to nazwisko Bosak i to mu się nie podoba po prostu.
Myślę, że pańska diagnoza jest bardzo trafna i tutaj bym wskazał na taką rzecz. W ostatnim czasie ukazały się nowe sondaże i z tych sondaży, w jednym z nich, bo nie w każdym, ale w jednym z nich Konfederacja zanotowała wyraźny spadek poparcia. On nie jest oczywiście jakiś bardzo radykalny, ale spadła z trzeciego miejsca na czwarte. Kiedy zobaczyłem ten sondaż, to natychmiast pomyślałem, że to jest skutek właśnie nominacji na kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena. Bo rzeczywiście jest tak, że niezależnie od tego, jak bardzo Sławomir Mentzen chciał tej nominacji, to nie on był typowany, moim zdaniem, przez większość wyborców Konfederacji jako kandydat. Rzeczywiście było coś takiego, że w pewien sposób domyślnie przyjmowano, że tym kandydatem będzie Krzysztof Bosak, najpopularniejszy, jak sądzę, polityk Konfederacji, najlepiej prezentujący się w mediach. No, stało się inaczej i myślę, że ja tutaj nie twierdzę, że Sławomirowi Mentzenowi nie uda się dojść do poziomu poparcia, jaki odnotowywał pan Krzysztof Bosak, bo przecież przypomnę, że on miał poparcie nawet na poziomie blisko 16% w jednym z sondaży. To jest wciąż możliwe, ale myślę, że pan Sławomir Mentzen będzie musiał się bardzo napracować, żeby ten wynik osiągnąć. No i nie ma wcale gwarancji, że mu się to uda. Także rzeczywiście powiedziałbym, jeżeli Konfederacji zależało na tym, żeby mieć jak najwyższy wynik w pierwszej turze, a wydaje się, że no taki powinien być taki najbardziej oczywisty cel, to chyba popełniła jednak błąd, no ale to już są też kwestie wewnętrznych mechanizmów Konfederacji, które czasem wymagają, żeby podjąć jakąś decyzję, być może nie najkorzystniejszą z punktu widzenia wyniku wyborczego, ale korzystną z punktu widzenia jakiejś dłuższej perspektywy przetrwania partii jako całości.
Ja tam widziałem, panie redaktorze, to też już tak na koniec, że tak, jeżeli chodzi o same ruchy Sławomira Mentzena, już abstrahując od tutaj Konfederacji, to że zarzuca mu się, że chce, ale to chyba jak ktoś poznał Sławomira Mentzena przez ostatnie lata, to chyba wie, że on taki jest, że chce zrobić taką w Polsce jakby w cudzysłowie Ameryczkę, że chce, żeby to miało jakiś taki właśnie przepych, że tutaj piwo, jestem taki rozrywkowy, tak samo rzucenie tego plakatu wielkiego na czy to plakat, czy to taki baner na ten blok. Ja widzę, że ludzie tego nie kupują. Po prostu. Uważają to za takie tanie sztuczki, nie podoba im się to.
Jeżeli Sławomir Mentzen w swojej kampanii pójdzie tylko w tę stronę, to będzie znaczyło, że w jakiejś mierze powtarza błąd z kampanii parlamentarnej. Bo przecież sam przyznał się do tego, że wtedy popełnił błąd, że tamta kampania była nie najlepiej przygotowana. No też jednym z błędów było właśnie coś w rodzaju, no, była nadmierna pewność siebie, o tak bym to określił. I sam Sławomir Mentzen to trafnie zdiagnozował, że właśnie tak było. No i teraz w tym, co pan mówi i w tym, co robi Sławomir Mentzen, ja też odnajduję trochę podobieństwo do tamtej sytuacji. Natomiast no, czy to będzie tak wyglądało, jaki tam jest pomysł na tę kampanię, to oczywiście zobaczymy.
Tak, zobaczymy. Zobaczymy za jakiś czas. Mamy jeszcze temat, który już poruszymy pewnie za tydzień, bo też dowiemy się wielu innych rzeczy. To temat Sądu Najwyższego, ale tam są takie szachy rozgrywane pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą a premierem Donaldem Tuskiem i wszystko wskazuje na to, że w przeciągu najbliższych dni możemy poznać więcej ruchów na tej planszy.
Tak, no to są problemy, które są w ogóle dosyć, powiedziałbym, hermetyczne. Jeżeli chodzi o zrozumienie tego, co tam się dzieje przez takich zwykłych ludzi. Natomiast to jest dalszy ciąg chaosu w systemie prawnym i myślę, że to przede wszystkim powinniśmy brać pod uwagę. Sytuacja, w której no, w tej chwili nie ma podpisu pod pana premiera, pod nominacją pana prezydenta na szefa kolejnej Izby Sądu Najwyższego. Nie wiadomo, czy te izby przetrwają, są pomysły przedstawiane na to, co zrobić z sędziami, którzy dostali nominację do Sądu Najwyższego. Te pomysły na pewno nie będą zaakceptowane przez pana prezydenta. Wszystko to, krótko mówiąc, sprowadza się do bardzo, bardzo głębokiego chaosu prawnego, ale no to nie jest jakaś nowość. Niestety w takim stanie Polska się znajduje od właściwie początku rządów Platformy Obywatelskiej.
Do tego wrócimy, będziemy jeszcze pewnie o tym rozmawiać, ale na koniec jeszcze raz przypomnimy, że jutro w sobotę kanał Super Ring, panie redaktorze, będzie pana rozmowa.
Tak jest, będzie moja rozmowa z panem Tobiaszem Bocheńskim, w tej chwili europosłem Prawa i Sprawiedliwości, a zapraszam także na mój własny kanał, gdzie z kolei też jutro, trochę wcześniej, pojawi się moja rozmowa w cyklu Nadwiślański Cross, to z kolei z Radosławem Pyfelem, jednym z najbardziej znanych w Polsce specjalistów od Azji, przede wszystkim od Chin, a z nim będę rozmawiał o tym, co robił w Polsce, po co tutaj przyjechał Narendra Modi, czyli premier Indii, który kilkanaście dni temu w Polsce był. Ta wizyta przeszła tak, no może nie bez echa, ale nie została jakoś bardzo wyraźnie zauważona przez media, a przecież Indie w tej chwili są najliczniejszym, tak? Są najliczniejszym już krajem świata, liczniejszym, ludniejszym niż Chiny, wciąż biedniejszym, wyraźnie biedniejszym, jeżeli chodzi o PKB na mieszkańca, ale no ewidentnie idącym do góry. Więc ta wizyta była bardzo ważna. O czym Narendra Modi rozmawiał, co możemy zyskać na interesach z Chinami, o tym wszystkim na moim kanale w cyklu Nadwiślański Cross.
Zapraszamy w takim razie wszystkich słuchaczy, a my dziękujemy panie redaktorze za spotkanie, życzymy panu miłego weekendu i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia i miłego weekendu.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.